Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz w sprawie Noakowskiego 16 schowała głowę w piasek. Stała się zakładniczką lobby reprywatyzacyjnego, powiedział lokator Krzysztof Lewandowski. Z kolei były dyrektor BGN Marcin Bajko stwierdził, że rozmawiał z Hanną Gronkiewicz-Waltz o fałszerstwach w sprawie nieruchomości.
Komisja weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji bada sprawę kamienicy, do której części nabył prawo m.in. mąż prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz.
Krzysztof Lewandowski powiedział, że lokatorzy kamienicy robili wszystko, żeby zaalarmować opinię publiczną dowodami kradzieży kamienicy przez Romana Kępskiego, wuja męża prezydent Warszawy.
Pani prezydent twierdzi, że nie wiedziała o zastrzeżeniach lokatorów związanych z przejęciem kamienicy Noakowskiego 16. Jak zatem wytłumaczy, że już w listopadzie 2006 roku w rękach Jacka Kozłowskiego znalazła się umowa, której stroną był Andrzej Waltz? I skąd pan Jacek Kozłowski czerpał wiedzę na temat legalności przejęcia kamienicy, którą się dzielił z telewizami? Czy referował mu to sam zainteresowany Andrzej Waltz, czy jego żona Hanna Gronkiewicz-Waltz? I z jakiego powodu mu to referowali? Pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz unikała też spotkania bezpośredniego, choć umawialiśmy się na spotkania z nią w ratuszu trzykrotnie. Za każdym razem pani prezydent odwoływała spotkanie.
Członkowie komisji, w tym Sebastian Kaleta, pytali Marcina Bajko, byłego dyrektora BGN, o szczegóły jego rozmów z Hanną Gronkiewicz-Waltz na temat nieruchomości przy ulicy Noakowskiego.
Świadek zeznał, że prezydent chciała pozostawić sprawę.
Jaki był efekt tej rozmowy z panią Hanną Gronkiewicz-Waltz w 2008 roku na temat oceny sprawy Noakowskiego 16, w szczególności kiedy wiemy, że w aktach sprawy, które rozumiem były zaprezentowane pani prezydent, znajdowały się te dokumenty, te pisma mieszkańców, pana odpowiedzi. Jaki był skutek, jaki był wniosek z tych rozmów? Co należy robić?
Nie było żadnego polecenia ze strony pani prezydent, żeby coś ze sprawą...
Czyli sprawa miała leżeć, tak? Miała być zostawiona, odłożona, bo decyzja jest ostateczna, więc ją odkładamy, tak?
To znaczy chyba taka była konkluzja tych naszych pism, że póki nie zmieniły się żadne orzeczenia i wyroki sądów, no to decyzja jest ostateczna i to skonsumowana aktem i jeszcze do tego nastąpił obrót.
Prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz nie stawiła się dziś na rozprawę jako świadek. Oświadczyła, że odmawia zeznań, bo sprawa dotyczy jej męża. Komisja będzie kontynuowała posiedzenie jutro. Na wtorek wezwano m.in. męża prezydent Warszawy Andrzeja Waltza.
Prokuratura regionalna we Wrocławiu rozpoczęła przesłuchanie pierwszego z trzech zatrzymanych dziś urzędników miasta stołecznego Warszawy. Dwaj kolejni zatrzymani są w drodze do stolicy Dolnego Śląska.
Dziś rano CBA na polecenie prokuratury zatrzymała urzędników, którzy mieli być zamieszani w przestępczą działalność dotyczącą reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Według CBA przyjmowali przez lata wysokie łapówki za pomoc przy zwrotach nieruchomości warszawskich i przy wypłatach odszkodowań.
Dotychczas w związku z nieprawidłowościami przy reprywatyzacji w Warszawie zatrzymano 25 osób, poinformował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Dodał, że śledztwo jest rozwojowe.
Liczymy na nowe ustalenia. Coraz więcej wiemy na temat piramidy decyzyjnej, która miała miejsce w Urzędzie Miasta Warszawy, która pozwalała na prowadzenie bezkarnie takiej działalności przestępczej. Sądzę, że będziemy ustalać również odpowiedzialność karną tych, którzy wiedzieli o tym procederze i lekceważąc swoje obowiązki nie podjęli żadnych działań, aby jemu zapobiec. I godziły się na tego rodzaju rabunek miasta stołecznego Warszawy, a przy okazji gigantyczną krzywdę wyrządzaną tysiącom ludzi wyrzucanych później na bruk.
Jedna z zatrzymanych dziś przez CBA osób miała zeznawać przed komisją weryfikacyjną.
W prokuraturze regionalnej we Wrocławiu oraz w prokuraturach jej podległych toczy się obecnie 35 śledztw dotyczących reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.
Szkody wyrządzone działaniem podejrzanych w sprawach prowadzonych przez prokuraturę regionalną we Wrocławiu szacuje się na około 850 milionów złotych.
Dyskusja na temat Puszczy Białowieskiej może opierać się teraz na nowych danych dotyczących siedlisk, powiedział minister środowiska profesor Jan Szyszko.
Szef tego resortu wraz z wicepremierem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem wziął udział w konferencji naukowej dotyczącej masowego pojawiania się kornika drukarza w Białowieży.
Wicepremier Gowin podczas spotkania z dziennikarzami zaznaczył, że jego resort stwarza w ramach konferencji płaszczyznę dialogu między światem akademickim a rządem na temat sposobu ochrony puszczy. Minister Szyszko podkreślił, że dzisiejsza konferencja naukowa jest początkiem debaty na bazie konkretnych danych.
W tej chwili posiadamy konkretne dane w stosunku do rozmieszczenia, jak już powiedziałem, siedlisk i gatunków, które zostały wyznaczone w ramach sieci Natura 2000 i włączone do ogólnoeuropejskiej sieci monitoringowej tego systemu przyrodniczego. W tej chwili możemy dyskutować już konkretnie, na bazie konkretnych danych i konkretnych przyczyn tego zjawiska. Mogę Państwu powiedzieć, że główne siedlisko ważne z punktu widzenia Unii Europejskiej, a mianowicie Grondy, zniknęło na powierzchni prawie 3,5 tysiąca hektarów na terenie Puszczy Białowieskiej ze względu na zmianę sposobu zagospodarowania. W związku z tym zaczęły również i ginąć gatunki i pojawiać się zupełnie inne, bardzo często zupełnie niezwiązane z terenami nawet leśnymi.
W trakcie konferencji naukowej głos zabrał m.in. szwedzki badacz profesor Per Angelstam. Naukowiec radził, by problem puszczy rozwiązywać, poszukując odpowiedzi na małe problemy badawcze i budując wokół nich zaufanie.
Konferencję poświęconą Białowieży zorganizowała Polska Akademia Nauk we współpracy z resortami środowiska oraz nauki i szkolnictwa wyższego. Przybyli na nią naukowcy z Polski i z zagranicy.
Premier Beata Szydło sprawdza się bardzo dobrze w roli premiera, ocenił były premier Jan Olszewski.
Na antenie Radia Maryja w audycji Aktualności Dnia podkreślał on, że kiedy wszystko idzie pomyślnie, wymiana szefa rządu jest absurdem.
Były premier odniósł się do planowanej rekonstrukcji rządu i spekulacji medialnych na temat wymiany na stanowisku premiera. Beatę Szydło miałby zastąpić prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Jan Olszewski wskazał, że obecnie nie ma powodów do takich działań.
Sondaże tutaj są w tym względzie oczywiście tak dobre, jak chyba żaden rząd poprzedni takich wyników po 2 latach działalności nie osiągnął. Więc myślę, że zmiana premiera mogłaby tylko nastąpić w sytuacji, kiedy by ktoś myślał o generalnej zmianie kierunku działania rządu, ale myślę, że to raczej byłoby chyba sprzeczne z tym, czego oczekują dzisiaj obywatele.
Dokonanie zmian w rządzie premier Beata Szydło zapowiedziała pod koniec października. Nie podała, kto ma z niego odejść, ani kim będą nowi ministrowie. Jak wówczas mówiła, decyzję w tej sprawie omawia z prezesem PiSu.
Szef PiSu Jarosław Kaczyński mówił w połowie listopada, że premier zaproponowała interesujące zmiany strukturalne. Możliwe, że ostateczne decyzje personalne poznamy jeszcze w grudniu.
Górnicy mają dziś swoje święto. Życzenia z okazji barbórki złożyli m.in. premier i prezydent Polski.
Premier Beata Szydło na Twitterze napisała, że podstawą silnej polskiej gospodarki jest silne górnictwo. Jego siłę budują wyjątkowi ludzie, górnicy, którzy swoje życie poświęcają budowaniu dobrobytu naszej ojczyzny.
Prezydent Polski Andrzej Duda w liście do górników napisał, że są oni społecznością wyjątkową i podziękował im za ofiarną i ciężką pracę oraz za piękne budujący wzór etosu pracy i wspólnoty.
Za pośrednictwem Radia Maryja życzenia górnikom w dniu ich święta złożył też minister energii Krzysztof Tchórzewski.
Górnikom w dniu świętej Barbary można złożyć jedno życzenie. Szczęść Boże w tej pracy, jak najmniej wypadków, jak najmniej pomyłek. Tam właściwie czujność górników musi być stała i każde niedopatrzenie, każda pomyłka może grozić bardzo poważnymi skutkami. Praca górników jest pracą i odpowiedzialną, i niebezpieczną. Stąd opieka patronki świętej Barbary i modlitwa do Ducha Świętego o natchnienie w każdej chwili pracy, żeby nie popełnić jakiegoś przewinienia, pomyłki i tak dalej, jest niezwykle ważne. To jest najważniejsza rzecz, która potrzebna jest górnikom. Opieka Boża.
Resort energii podkreśla, że sytuacja w górnictwie jest stabilna i nie ma planów zmniejszenia wydobycia węgla. Ministerstwo zapewnia też, że obecny poziom wydobycia będzie kontynuowany na pewno do 2030 roku, a może nawet do 2050.
W tym roku na Górnym Śląsku Barbórka jest obchodzona w najlepszej od kilku lat sytuacji górnictwa. Po 4 latach generowania strat sektor węglowy zamknie w 2017 roku zysk. Spośród górniczych firm najlepszy wynik osiągnie Jastrzębska Spółka Węglowa.
Jutro zachmurzenie duże. Śnieg przechodzący od zachodu Polski w deszcz ze śniegiem i deszcz oraz mrzawkę. Od Mazowsza i Lubelszczyzny po Małopolskę i Górny Śląsk przejściowo możliwy marznący deszcz lub mrzawka powodująca gołoleć. W górach śnieg.
Temperatura maksymalna od 0,1 stopnia na wschodzie Polski do 6-8 na zachodzie i nad morzem. W Dolinach Karpackich temperatura od -2 do 0 stopni.
Wiatr umiarkowany, na Pomorzu okresami dość silny, w porywach do 70 km na godzinę zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny do 80 km na godzinę północny.
Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hektopaskali i będzie spadać.
To były wiadomości w Radiu Maryja.